Vienen calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kolejny czwartek, a wraz z nim kolejna audycja Dar i Tajemnica. Dziś przy mikrofonie wita się z Państwem Maria Kaliściak, studentka drugiego roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Temat powołania jest trudny, ale przy tym zawsze aktualny i niewyczerpany. I właśnie dlatego uważamy, że warto o nim rozmawiać. Przez te niespełna 30 minut razem z moim dzisiejszym gościem po raz kolejny pochylimy się nad pięknem i wartością powołania zakonnego. A w studiu wraz ze mną siostra Jadwiga Stawaruk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Nim przejdziemy do dalszej części audycji, już teraz chciałabym przekazać siostrze głos i poprosić, by króciutko, dosłownie w kilku zdaniach przedstawiła siostra naszym słuchaczom historię Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Nasze zgromadzenie powstało w Indiach. Jest to zgromadzenie międzynarodowe. Powstało ono w roku 1877. Założycielką jest francuska Helena de Chapotin. W zgromadzeniu imię Marii od Męki Pańskiej. Wyjechała na misję z Francji jako siostra wynagrodzicielka. Była w innym zgromadzeniu wcześniej. W Indiach razem z kilkunastoma właściwie innymi siostrami odeszła ze zgromadzenia. Zaistniały tam takie okoliczności, że po prostu musiała opuścić zgromadzenie, siostry musiały. I tam powstało nasze zgromadzenie. Na początku to były misjonarki Maryi, potem Maria od Męki Pańskiej, zafascynowana duchowością świętego Franciszka, którą poznała jeszcze wcześniej, będąc też u klarysek, przystąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. No i w roku 1877, 6 stycznia, papież zatwierdził nasze zgromadzenie. I od tamtej pory ono istnieje.
Siostra Jadwiga w zgromadzeniu posługuje od 10 lat i na jesieni złoży swoje śluby wieczyste.
No, jeśli Pan Bóg pozwoli, to tak.
Proszę siostry, proszę powiedzieć, jak odkryła siostra powołanie do tego, by wstąpić do zakonu?
No, to się zaczęło już tak w czasie liceum. To nie było na zasadzie, o, ja chcę iść do zgromadzenia, ale super. Miałam swoje plany, miałam swoje marzenia, no ale pojawił się ten głos, który nie odpuszczał. Uciekałam trochę, zaczęłam studiować, potem zaczęłam drugie studia, ale ten głos no, po prostu nie odpuszczał, był cały czas. W końcu już wiedziałam, że nie mogę za długo uciekać, już nie mogę uciekać, kończy mi się czas, kończą mi się studia. Prosiłam Pana Boga o konkretny znak. Dałam sobie też określony czas i w tym czasie Pan Bóg dał mi ten znak, taki bardzo konkretny znak. Także wiedziałam już, czego Pan Bóg chce dla mnie. To nie zmieniło tego, że ja dalej nie bardzo chciałam. Ale miałam taki wtedy obraz Pana Boga, taki chyba bardzo ludzki. Myślałam, że Pan Bóg to jest ktoś, kto stoi nad człowiekiem z kijem i mówi, rób to, co każe, bo inaczej będzie źle. Przestanę Ci błogosławić, nie będę z Tobą, no po prostu nie będziesz szczęśliwa. No i z takim obrazem Pana Boga wstąpiłam do zgromadzenia rzeczywiście. I z takim obrazem Pana Boga byłam no ponad 3 lata. Kiedy przyszedł taki czas, że trzeba było już zdecydować się, czy będę składać pierwsze śluby, no to wiedziałam, że w taki sposób nie można. Bo do tej pory byłam jako taki niewolnik, że ja no, nie chciałam tam być, ale myślałam, że muszę. Przed tym czasem składania pierwszych ślubów prosiłam Pana Boga, żeby no, zmienił coś z tym, żeby dał mi znów, czy to jakiś znak, czy to jakieś słowo, żeby coś we mnie zmienił. I byłam na rekolekcjach Lectio Divina i wtedy tak po prostu czytając Słowo Boże, Ewangelię świętego Mateusza, doświadczyłam, odkryłam, nie wiem jak to nazwać, ale doświadczyłam, że Pan Bóg jest dobry, tak po prostu. To nie było jakieś, nie było żadnych fajerwerków, nie było jakiegoś wielkiego wydarzenia. Po prostu ja i Słowo Boże, które dotknęło mnie jakoś tak bardzo. Odkryłam, że Pan Bóg jest dobry, więc to, czego On chce dla mnie, jest dobre, więc mogłam powiedzieć od tamtej pory, że chcę. I to nie znaczy, że potem już nie było jakichś trudnych wydarzeń, nie było jakichś trudności. Były i ciągle są. Ale tamto wydarzenie, tamten moment jest dla mnie takim, jakby to powiedzieć,
takim przełomowym.
Takim przełomowym, ale też takim momentem, do którego wracam, kiedy jest trudno, takim jakby źródłem tego słowa chcę, że już nie muszę, ale chcę tu być.
Czyli jednym słowem był to taki proces dojrzewania do tego, że to jest to pragnienie i to jest ten głos?
Taki proces przyjmowania tego, ale taki proces, który bardzo, przynajmniej w moim przypadku, wiąże się z obrazem Boga. Tak jak powiedziałam, że na początku miałam obraz Pana Boga jako takiego właśnie, takiego dozorcy chyba bardziej, nie? A jak potem odkryłam, że on jest po prostu dobry, że on jest dobrym ojcem, no to mogłam iść za nim, no i idę.
A dlaczego akurat ten zakon?
Dlatego, że od dawna dla mnie ważny był święty Franciszek. Poznałam go właściwie, nie pamiętam kiedy, nie pamiętam jak. Byłam w łazie franciszkańskiej, ale on wcześniej był jeszcze dla mnie ważny. I dla mnie zawsze były ważne misje. Jeszcze zanim wstąpiłam do zgromadzenia, jeszcze w czasie, kiedy uciekałam przed myślą o zakonie, już wtedy bardzo chciałam wyjechać na misję, jako osoba świecka nawet. Jakoś tak to wyszło, że to nie wyszło. I kiedy usłyszałam nazwę zgromadzenia, kiedy już otrzymałam ten znak od Pana Boga, kiedy już wiedziałam, że to jest moja droga, i kiedy usłyszałam nazwę zgromadzenia, no to właściwie więcej nie szukałam. Na podstawie nazwy Franciszkanki, Misjonarki, Maryi. Maryję wtedy mniej znałam, teraz jest bardziej czas poznawania jej i też widzę, jak ona jest ważna w moim życiu, jak ona jest ważna w ogóle w kościele, w zgromadzeniu. Ale na podstawie tych dwóch słów, Franciszkanki, Misjonarki, wstępując, nie znałam w ogóle zgromadzenia. Przyjechałam tak po prostu do sióstr, siostry mnie przyjęły. Ale w tym czasie, od momentu wstąpienia do teraz, 10 lat już minęło, odkrywam, że to jest to, czego chcę, że to, co jest w naszym charyzmacie, no jest też gdzieś tam we mnie i to się jakoś tak spotyka.
I nie żałuje, siostra, tej decyzji?
No nie.
Krótko i na temat. A jak zareagowali siostry rodzice, siostry rodzina, znajomi na fakt, że chce siostra wstąpić do zgromadzenia? Szok? Niedowierzanie?
Różnie reagowali. Tacy moi znajomi najbliżsi, z którymi byłam w Oazie, najpierw u mnie w Legnicy, potem w Krakowie, no też różnie, też nie było tak, że wszyscy tak samo. Niektórzy się tego spodziewali, inni, pamiętam, byli w szoku. Zrobiłam takie spotkanie pożegnalne właśnie dla takich przyjaciół, bliskich, znajomych. No to pamiętam, że niektórzy wtedy się dowiedzieli, no to był szok. To był szok. Inni mówili, że no, spodziewaliśmy się tego. Także bardzo różnie.
A co zakon daje siostrze jako kobiecie, jako człowiekowi, jako katoliczce?
Co mi daje? Takie poczucie, że to ma sens. Takie poczucie, że to ma sens. Tak jak mówię, że nie zawsze jest jakoś łatwo, ale to daje poczucie, że właśnie to, co robię, ma sens, że mam możliwość, no po pierwsze, nawracać się, po drugie, dawać innym też coś z siebie, odkrywać innych, poznawać siebie, poznawać innych. Czasami sobie tak rozmawiamy z siostrami na temat też naszej formacji i często dochodzimy do tego, że no, bardzo dużo zawdzięczamy naszemu zgromadzeniu, naszej formacji, właśnie w związku z takim też rozwojem ludzkim, że widzimy pewne rzeczy, że odkrywamy, że rozumiemy. No to jest niesamowite, naprawdę dużo mi to daje.
Wspomniała siostra o czasie formacji. Niedługo złoży siostra swoje śluby wieczyste. Jak wyglądał ten czas formacji?
U nas ten czas formacji tak zwanej podstawowej, czyli przed ślubami wieczystymi, trwa właśnie 10 lat. Na początku są 2 lata postulatu. To jest taki czas poznawania siebie, poznawania zgromadzenia. Postulantki jeszcze nie mają stroju zakonnego. Taki czas no, bycia we wspólnocie, ale tak na trochę innych prawach. Po tych 2 latach są tak zwane obłóczyny, czyli postulantki otrzymują habity i przechodzą do nowicjatu. Stają się nowicjuszkami, jeszcze nie składają żadnych ślubów, ale żyją już tak bardziej jak siostry. Właśnie samo to, że już mają stroje zakonne, to jest też ważne. To jest czas poznawania charyzmatu naszego, takiego wchodzenia w głąb. To jest też taki czas pustyni, takiego odejścia. W tym czasie nowicjatu nie wyjeżdża się na urlopy. Powinny być, są takie mniejsze kontakty z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Właśnie po to, żeby tak bardziej wejść i w relacje z Panem Bogiem, i w charyzmat nasz, no i też siebie, żeby poznać, żeby zobaczyć, czy to jest to, czego chcę, czy to jest to, za czym chcę iść. I po takich dwóch latach nowicjatu, dwóch latach takiej pustyni, jest tak zwany juniorat, czyli po nowicjacie składamy śluby czasowe na 3 lata, po 3 latach odnawiamy na kolejne 3 i po tych kolejnych 3 są śluby wieczyste.
W dzisiejszym świecie możemy zaobserwować, że nie jest prosto odpowiedzieć na jakiekolwiek powołanie, czy na małżeństwo, czy też, a może nawet i przede wszystkim na kapłaństwo, czy życie zakonne. Skąd to się bierze? Skąd u młodych ludzi, którzy często starają się iść przebojem przez świat, przez życie, skąd się u nich bierze ten lęk i strach przed tą decyzją, jak siostra myśli?
No i u nas w Łabuniach, tam gdzie obecnie jestem we wspólnocie, bardzo często są młodzi ludzie, bo organizujemy rekolekcje dla młodych, dla gimnazjalistów, dla licealistów, czy też prowadzimy różne inne rekolekcje szkolne. Więc ten kontakt z młodymi jest dosyć duży. I to, co widzę, to młodzi ludzie, tak mi się wydaje, że nie są jakby nauczeni, nie są przyzwyczajeni do tych decyzji. Tak jak patrzę czasami na tych młodych u nas, to jest tak, że jest u nas w domu w Łabuniach, ale na przykład przez telefon jest w różnych innych miejscach. On jest tutaj i robi konkretne rzeczy, ale jednocześnie patrzy, co jego koledzy robią gdzieś w różnych innych miejscach. I w pewien sposób on nie jest w pełni w jednym miejscu i nie musi wybierać, gdzie on jest, bo jest trochę tu, trochę tam, trochę jeszcze gdzieś indziej. I ciężko się zdecydować na jedną rzecz. Tak jak na rekolekcjach pytaliśmy, ile osób podjęło, zostawiło komórki na jeden dzień chociaż. No to nikt się nie zgłosił. To jest na razie, na teraz zbyt trudne dla młodych. To jest na pewno jedno, to, że jakby nie są teraz przyzwyczajeni do wyborów, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz też jest taka, że tyle się słyszy w świecie o takich różnych, jakby to powiedzieć, może nieudanych decyzjach. Tyle się słyszy o tym, że można zmieniać różne rzeczy, że wchodzę w związek małżeński, potem nagle mi się to przestaje podobać, no to nie wchodzę, czy w ogóle nie wchodzę, bo po co? I tak myślę, że jeśli młodzi mają takie wzorce, no to ciężko się zdecydować. Też no, rodziny takie, jak są teraz, no to też nie dają takiego wzorca.
Czyli w sumie jest wiele aspektów, które gdzieś tam blokują tych młodych ludzi.
Myślę, że tak.
Dobrze, do rozmowy wrócimy już za kilka chwil, a tymczasem zapraszam na Siewców Lednicy i utwór Jestem Twój. Amen.
Gdy znów pomyślę, że wszystko mogę i lepiej wiem, gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, Ty uratuj mnie, obmyj wodą i w szaty nowe, usta napełni Twoim słowem. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie, amen. W imię Twe niech tak się stanie, amen. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie, amen. W imię Twe niech tak się stanie. We'll be right back. imię Twe, niech tak się stanie. Amen.
Jestem Twój.
Jestem Twój. Zbaw mnie, Panie. Amen. Imię Twe, niech tak się stanie.
To byli Siewcy Lednicy w utworze Jestem Twój, Amen. Na antenie trwa audycja Dar i Tajemnica, w której razem z siostrą Jadwigą ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi odkrywamy na nowo piękno powołania zakonnego. Proszę siostry, Maryja jest wpisana w nazwę zgromadzenia, ale myślę, że i w życie zakonu. Czy można powiedzieć, że teraz Maryja jest, nazwijmy to, idolką siostry?
No, tak jak powiedziałam na początku, to jest to czas odkrywania Maryi dla mnie. Rzeczywiście w naszym zgromadzeniu Maryja jest bardzo ważna. W naszym charyzmacie jest taka postawa Maryi, oto ja, służebnica Pańska, która wyraża się w tym, że idziemy tam, gdzie jesteśmy posłane, że odpowiadamy na to wyzwanie, które przełożeni nam dają, które Kościół nam daje. Taka dyspozycyjność Maryi. Taka postawa właśnie, oto ja, służebnica Pańska, to jest jedna rzecz. A drugi aspekt to takie życie Maryi w Nazarecie, takie życie w ukryciu, takie ciche życie z Jezusem. Ten okres Nazaretu, życie Maryi, był takim okresem ukrytym. Tam nie wiemy, żeby cokolwiek się działo. Pewnie się działo, jak to w życiu, jak to w domu, ale nic o tym nie wiemy. Takie proste bycie z Jezusem. I dla nas też w naszym zgromadzeniu, jakby na pierwszym miejscu, no jak wszędzie, jest Pan Jezus. Najpierw jesteśmy adoratorkami, najpierw adorujemy Jezusa, potem dopiero jako misjonarki idziemy. I dużo można by mówić o Maryi w naszym zgromadzeniu, czy też ten moment, kiedy Maryja idzie do Elżbiety jako misjonarka, dla nas też bardzo ważny. No, uczę się Maryi teraz i... No i widzę, że no, warto być blisko niej.
A czy jest jakiś święty albo święta, który jest szczególnie bliski siostrze?
Święty Franciszek z Asyżu.
A dlaczego?
To taki święty, to taki człowiek, który żył na 100%. To taki ktoś, kto jak usłyszał Ewangelię, to po prostu nią żył. Kiedy usłyszał Franciszku, idź, odbuduj mój kościół, no to się nie zastanawiał, jak ten kościół odbudować, czy do papieża iść, czy do biskupa, czy gdzieś tam, jaki kościół, tylko pierwszy lepszy kościół znalazł i zaczął go odbudowywać, tak prosto, cegły, zaprawa i tyle. Bez jakichś takich kalkulacji, bez takiego myślenia, jak ja to zrobię. Taka prostota franciszkowa. Ale też, kiedy Franciszek zastanawiał się, jak żyć dalej, otworzył Ewangelię, a właściwie usłyszał Ewangelię, która była czytana w kościele w tym dniu, i usłyszał te słowa, kiedy Jezus posyła apostołów, kiedy mówi, nie bierzcie tego i tego i tego. I rzeczywiście, on wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. Dla mnie to człowiek, który tak po prostu na 100% prosto żyje Ewangelią i to jest chyba takie pociągające w nim.
Ale też ten duch franciszkański jest też w zgromadzeniu.
Oczywiście, że jest, tak, tak. Z tego ducha franciszkańskiego właśnie, oprócz tego takiego umiłowania też Słowa Bożego, to mamy taką naszą wspólnotowość, bo Franciszek też jest kimś takim, kto bardzo mocno podkreślał wspólnotę, który żył we wspólnocie i u nas też jest to bardzo ważne. To, co ostatnio mówimy w naszym zgromadzeniu, to, że gdziekolwiek idziemy, to idziemy po dwie, że nie ma tak, że to jest moja misja, że ja sobie wymyślę jakąś misję i ja idę na tą misję. Zgromadzenie mnie posyła i wracam do zgromadzenia. To jest misja zgromadzenia, którą ja pełnię, do której ja jestem posłana. Także taki duch wspólnotowy też jest związany ze świętym Franciszkiem.
A który rodzaj posługi w zgromadzeniu jest siostrze bliski?
Takie zdanie w naszych konstytucjach jest, które najbardziej mi się podoba. Mieć przekaz Ewangelii jako pierwszy cel naszej działalności. I ewangelizacja najbardziej jakoś tak mnie pociąga i wciąga. I nie widzę, że to jest też to, co teraz Kościół mówi tak bardzo.
A w jaki sposób siostry ewangelizują?
Na różne sposoby. Tak czasami sobie myślę o tym, że jak już się zacznie, to ciężko się z tego wycofać. I cieszę się też z tego. To o czym już mówiłam. Rekolekcje w naszym domu, które prowadzimy dla młodzieży. W ciągu roku są cztery tury rekolekcji. dla gimnazjalistów, 4 dla licealistów. W naszym domu w Lublinie jeszcze dla studentów też są takie rekolekcje. No i to już od bardzo dawna prowadzimy i wciąż są chętni, wciąż młodzież przyjeżdża, więc to jest też, to jest takie pole do ewangelizacji. Dalej, w naszej diecezji w Zamojsko-Lubaczowskiej całkiem niedawno, niecałe 2 lata temu powstała szkoła ewangelizacji, więc też w to się angażuję. Prowadzimy kursy dla mieszkańców naszej diecezji. I takie po prostu spotkania z ludźmi, rekolekcje szkolne na przykład, tak jak prowadzimy je w różnych miejscach Polski. Tam, gdzie jest możliwość, tak po prostu.
A czy młodzież chętnie uczestniczy w takich rekolekcjach?
Tak, tak. Często jest tak, że mamy listy rezerwowe, no i nie wszystkich jesteśmy w stanie przyjąć, chociaż staramy się przyjąć wszystkich, ale nie ma tak, żeby nam brakowało ludzi.
A gdyby miała siostra możliwość powtórzyć swój wybór, którego dokonała, czy byłby on taki sam? Czy też wybrałaby siostra drogę zakonną?
Nie wiem. To znaczy, dziś nie żałuję, ale co byłoby, gdybym miała drugi raz wybierać? Nie wiem. Mhm.
Dar i tajemnica to tytuł naszej audycji. W jaki sposób w świetle swojego powołania i w świetle swojej drogi zakonnej rozumie siostra te dwa słowa? Trudne.
Trudne. No, dar i tajemnica. Dar, to takie właściwie proste. No, jestem obdarowana tym charyzmatem naszego zgromadzenia. To jest dar takiego też szczególnego, to jest takie szczególne powołanie, tak po prostu. Dar. Bardzo dużo otrzymuję w naszym zgromadzeniu. To, co mówię, to co szczególnie dla mnie ważne, że widzę, że to ma sens. Nie twierdzę, że inne powołania nie mają sensu, jak najbardziej. Jeśli człowiek realizuje swoje powołanie, to ma sens. No to jest dar, niezasłużony dar. Często, kiedy patrzę na siebie, to sobie myślę, że ja się tutaj nie nadaję, ja tutaj nie pasuję. Nie? To mi pokazuje, że Pan Bóg wybiera, kogo chce, że On nie patrzy na zasługi, na to, że nie wiem, jakoś szczególnie jestem pobożny albo co, bo tak nie jest.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Tak, tak, właśnie darmo, nie wiadomo dlaczego, bo Pan Bóg tak chciał, to jest jedyny motyw tego, Pan Bóg tak chciał.
A tajemnica?
A tajemnica, że na przykład, nie wiem dlaczego tak chciał. nie wiem co powiedzieć, to trzeba by kogoś mądrego zapytać.
I tymi słowami zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo siostro dziękuję za ten czas, który siostra nam poświęciła, by tu przyjechać i podzielić się ze mną i naszymi słuchaczami świadectwem swojego życia.
Bardzo dziękuję.
Jest teraz czas, żeby pozdrowić.
No to pozdrawiam moje siostry, które pewnie słuchają.
I tyle.
I tyle.
A ja, żegnając się z Państwem, już teraz gorąco zapraszam na kolejne odkrywanie daru i tajemnicy, oczywiście w przyszły czwartek o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest w tobie Chrystus.